Sobota 5 tygodnia w okresie zwykłym. Pierwsze czytanie z pierwszej Księgi Królewskiej to czas bezpośrednio po śmierci króla Salomona. Za czasów króla Salomona Jeroboam był młodym człowiekiem z północnych prowincji Izraela, który organizował pracę swoich ziomków przy budowie Jerozolimy, jej murów, jej świątyni. I praca Jeroboama bardzo się spodobała królowi Salomonowi, ustanowił go zarządcą wszystkich północnych pracowników. Stał się wśród nich szczególnie wpływową postacią. I kiedy król Salomon oddalił się od Boga, zaczął czcić obce bóstwa, prorok Achjasz namaścił Jeroboama na króla północnych prowincji. Tak jak to wcześniej Bóg zapowiedział Salomonowi, Izrael miał być podzielony, północnych 10 plemion Izraela odłączy się od Judy, założą własne królestwo, a Juda ze stolicą w Jerozolimie pozostanie sama. I właśnie na króla tych północnych pokoleń Izraela Achjasz namaścił Jeroboama, tak jak niegdyś Samuel namaścił Dawida. Achjasz przepowiedział Jeroboamowi, że jeżeli będzie przestrzegał przepisów prawa, jeżeli będzie strzegł dróg pańskich, to Bóg umocni jego i jego dom, tak że będzie równie mocny jak dom Dawida. Kiedy Salomon dowiedział się o namaszczeniu Jeroboama, Jeroboam musiał uciekać do Egiptu. Po śmierci Salomona wrócił do Jerozolimy i w imieniu północnych plemion zażądał od Roboama, syna Salomona, króla po Salomonie, aby ten zmniejszył obciążenia podatkowe, fiskalne, które ponosili mieszkańcy północy, żeby wybudować świątynię w Jerozolimie. Roboam, syn Salomona, którego Biblia określa jako króla niezwykle głupiego, nieroztropnego, nie zgodził się na tę propozycję, więc północne plemiona całkowicie oderwały się od Jerozolimy, założyły swoje własne państwo, którego królem został właśnie Jeroboam. Jeroboam miał szansę być królem według woli Bożej. Był namaszczony na króla przez proroka Achjasza, a jednak nie wypełnił testamentu Achjasza. Nie tylko zabronił Izraelitom pielgrzymować do Jerozolimy, ale wymyślił własny kult niezgodny z przykazaniami mojżeszowymi. Jak słyszeliśmy, wybudował własne świątynie, w świątyniach postawił złote cielce, coś co było w sposób oczywisty, zabronione przez Boga, jeszcze od czasów, kiedy Aaron postawił na pustyni złotego cielca, który został później zniszczony przez Mojżesza, do której to historii nawiązuje dzisiejszy psalm. Widzimy więc w pierwszym czytaniu postępującą degrengoladę królestwa, wielkiego, potężnego królestwa króla Dawida, jeszcze potężnego za czasów Salomona, ale już grzech Salomona powoduje, że Bóg zapowiada, że królestwo się rozpadnie i w obu nowo powstałych królestwach panują już królowie, którzy przestali być wierni Bogu. Roboam, syn Salomona w Jerozolimie i Jeroboam w Sychem w Samarii. Królestwo południowe będziemy nazywać Królestwem Judy, a Królestwo północne Królestwem Izraela. Ostatecznie niewierność obu tych królestw doprowadzi do upadku. Najpierw upadnie w 722 roku przed Chrystusem Królestwo północne, Królestwo Izraela z rąk Imperium Asyryjskiego, a około 130 lat później upadnie także Jerozolima zburzona przez Babilończyków. Autor natchniony chce nam zatem dzisiaj pokazać, że to niewierność Bogu prowadzi do fatalnych konsekwencji historycznych. Dzisiejsza Ewangelia to rozmnożenie chleba na pustyni. Jezus lituje się nad ludźmi. Żal mi tego tłum. Już 3 dni trwają przy mnie, a nie mają co jeść. Jeśli puszczę ich zgłodniałych do domu, zasłabną w drodze, bo niektórzy z nich przyszli z daleka. Ten opis rozmnożenia chleba jest bardzo wyraźnie katechezą eucharystyczną pierwszego kościoła. Tłum trwa przy Jezusie przez 3 dni i Jezus zmartwychwstaje na 3 dzień, a zatem rozmnożenie chleba na pustyni jest zapowiedzią rozdawania siebie samego jako swojego ciała uwielbionego, ciała zmartwychwstałego. Także gesty, których Jezus dokonuje, rozmnażając chleb, to są dokładnie te same gesty, które uczyni w Wieczerniku, kiedy będzie modlił się, będzie błogosławił Boga, będzie łamał chleb, będzie rozdawał swoim uczniom. Także rozdawanie ryb jest symbolem rozdawania siebie samego przez Jezusa. Greckie słowo ichthys jest akronimem, czyli wyrazem składającym się z pierwszych liter słów Jesus Christos, Chios, Theou, Soter, czyli Jezus Chrystus, Boga Syn, Zbawiciel. A zatem słowo ryba oznacza Zbawiciela świata, Syna Bożego, Jezusa Chrystusa. A zatem Jezus w symboliczny sposób karmi tłum samym sobą. Karmi, aby nie zasłabli w drodze. I to jest też sens Eucharystii. Nakarmić chrześcijan samym sobą, po to, żeby jednoczyć ich ze sobą całkowicie, żeby mieli siłę iść przez życie ku życiu wiecznemu. Do tego dzieła potrzebuje uczniów, którzy będą rozdawać chleb, a owocem będzie 7 pełnych koszów ułomków, czyli absolutny nadmiar. Z tych niewielu chlebów, które mieli, pojawia się nadmiar obfitości. Wszyscy jedzą do syta, a potem zostają odprawieni, tak jak na koniec każdej mszy świętej lud Boży po nakarmieniu jest już odprawiony. Idźcie w pokoju Chrystusa. Ewangelista chce nam tą historią pokazać, co jest prawdziwym chlebem. Tak jak wszyscy potrzebujemy zwykłego chleba do zaspokojenia naszego głodu, głodu naszego ciała, tak jedynym chlebem zdolnym zaspokoić głód naszej duszy jest Eucharystia, jest Komunia Święta. Jest On sam, Jezus Chrystus, który przychodzi do nas pod pokornej postaci chleba i wina. I ten, kto spożywa ten chleb, ma życie wieczne.